Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani prezydent.
Dzień dobry panie redaktorze. Witam serdecznie mieszkanki i mieszkańców Gdańska. Dziękuję za zaproszenie do waszego radia.
Proszę bardzo. Panie prezydent, jakie sfery wolności są Polakom zabierane po kawałku?
Czy jednak od tego pan redaktor chce zacząć?
Ale no trudno, to może trudno dobrze. Nie
miejmy to za sobą, bo wydaje mi się, że mamy dużo więcej ważniejszych tematów, które interesują mieszkanki i mieszkańców Gdańska, ale pan pozwoli, że skomentuję to dwoma zdaniami. Czasem wolę użyć mocniejszych słów i bić na alarm ku przestrodze, żeby potem, zwłaszcza myślę, że w takim mieście jak Gdańsk, w mieście bardzo mocno dotkniętym historią i tą starszą, i tą najnowszą, chociażby tą ze stycznia 2019 roku, żeby potem nie mówić, że historia nas uczy, tylko że niczego się z niej nie nauczyliśmy. A teraz myślę, że dobrze by było, żebyśmy porozmawiali o epidemii, o zdrowiu, komunikacji, chyba o szadułkach.
Porozmawiamy na pewno na te tematy, ale jeszcze podrążę trochę tę rozmowę, którą udzieliła pani w niemieckiemu radiu. Czy nie uważa pani, że porównanie sytuacji w Polsce z sytuacją, która była w III Rzeszy, jest, eufemistycznie mówiąc, nie na miejscu?
Panie redaktorze, ja tylko powtórzę, przepraszam, jedno sprostowanie. Wydaje mi się, że to warto, zwłaszcza na antenie publicznego Radia Gdańsk, mówić nie o wywiadzie, tylko o reportażu, który przygotowała państwa przecież koleżanka, która przez kilkadziesiąt lat na tej antenie, pewnie też w tym studiu pracowała, więc to był reportaż. Wszyscy wiemy, że to jest trochę inna forma dziennikarstwa. Ja powtórzę jeszcze raz. Czasem użycie mocniejszych słów, opisanie pewnego mechanizmu powinno działać ku przestrodze. I myślę, że dzisiaj faktem jest to, że nie mamy niezależnego sądownictwa, nie mamy niezależnej prokuratury. Odkrawane jest kawałek po kawałku. No, chociażby też wczorajsza sytuacja, kolejne przesunięcie głosowania nad wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich i tak dalej, i tak dalej. Ku przestrodze. Ku przestrodze. Uczmy się z historii. I tej starszej, i tej najnowszej, po to, żebyśmy później nie żałowali.
Mówi pani o reformie sądownictwa. Polacy od 7 wyborów wybierają Zjednoczoną Prawicę, która zawsze w swoim programie wyborczym miała właśnie tę reformę sądownictwa. To może więc jest tak, że większość Polaków chce tej reformy?
Panie redaktorze, naprawdę wczoraj mieliśmy ponad 3000 zakażeń w Polsce. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy porozmawiali o tym, ile miejsc jest w gdańskich pomorskich szpitalach dla pacjentów z koronawirusem, ile jest łóżek ojomowskich z personelem, bo to są dzisiaj naprawdę najważniejsze tematy. Ja bardzo chętnie chcę powiedzieć o tym, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że od soboty nasze miasto Gdańsk będzie w strefie czerwonej, co oznacza to, że już dzisiaj chcę państwa uprzedzić, że będziemy mieli zasadniczy kłopot z komunikacją publiczną, polegający na tym, i każde duże miasto będzie miało ten kłopot, bo kiedy będziemy mogli jedynie zapełnić 30% miejsc w pojazdach, tak też przypomnę było w kwietniu czy w maju, tylko że w kwietniu czy w maju szkoły były zamknięte, wiele zakładów pracy nie pracowało.
Panie prezydent, zaraz będziemy na temat COVID-u i komunikacji miejskiej rozmawiać. Ja jeżdżę codziennie komunikacją miejską, więc widzę, jak to wygląda, ale jeszcze kończąc już ten wątek reportażu, czyli nie uważa pani, że powinna przeprosić za te słowa, które wypowiedziała?
Panie redaktorze, powtórzę jeszcze raz. Lepiej bić na alarm przed niż po.
Dobrze, to teraz pytam, kto pani doradza w kwestiach historycznych?
Panie redaktorze, a pan cały czas chce o historii rozmawiać. Naprawdę, ja myślałam, że mamy rozmawiać o najważniejszych rzeczach dla mieszkańców Gdańska. Komunikacji, edukacji, szadułkach, bo przecież to jest temat, którym też państwo zajmujecie się przez ostatnie 2 tygodnie. I myślę, że to jest naprawdę ważniejszy temat niż kwestie historyczne.
Ale kwestie historyczne także poruszają mieszkańców Gdańska, bo kilka takich sytuacji dosyć niefortunnych miało miejsce w ostatnim czasie, chociażby pierwotny zakaz wystawy IPN na Placu Solidarności. Miasto nie chciało tej wystawy. Później skończyło się dobrze, ale jednak niesmak pozostał.
Panie redaktorze, ja myślę, że skoro pan o tym, to ja jednak pozwolę sobie podziękować i pochwalić mieszkańcom Gdańska za ich bardzo dużą dyscyplinę. Dyscyplinę podczas rzeczywiście tych trudnych miesięcy epidemii, ale też chcę naprawdę do was, kochane gdańszczanki i gdańszczanie, zaapelować. Trzymajcie dystans, unikajcie zgromadzeń i noście maseczki.
Ale nie odpowiada pani na moje pytanie.
A jeśli rozmawiamy o historii, to myślę, że przede wszystkim okażmy wdzięczność naszym seniorom, troszcząc się właśnie o nich, bo są w grupie najwyższego ryzyka. My staramy się uruchomić chociażby program szczepień na grypę dla seniorów.
Panie prezydencie, proszę o odpowiedź.
Ale panie redaktorze, wydaje mi się, że naprawdę są ważniejsze tematy, nawet dla słuchaczy Radia Gdańsk, którzy naprawdę chcieliby się dowiedzieć, jak my wszyscy jesteśmy przygotowani, jak współpracujemy w przededniu naprawdę trudnej sytuacji, bardzo trudnej.
I tak jak wspomniałem, za chwilę będziemy o tym rozmawiać, natomiast te kwestie historyczne, no jednak były wydarzeniem w debacie publicznej, więc dlatego o to pytam.
Panie redaktorze, mi się wydaje, że trzeba naprawdę też precyzyjnie mówić o różnych rzeczach i wydaje mi się, że tak dużo, jak my poświęcamy uwagi kwestiom ważnym historycznym, jak chociażby w ten poniedziałek, 3 dni temu, 81. rocznica rozstrzelania 38 pocztowców z Poczty Polskiej w Gdańsku. Piękna uroczystość na cmentarzu, ale co ważne, robimy ją co roku, właśnie we współpracy chociażby z Kołem Rodzin Pocztowców Polskich, więc wydaje mi się, że tych przykładów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo.
Dobrze, to przejdźmy do spraw bieżących. Czy nie uważa pani, że zamiast angażować się w politykę ogólnopolską, właśnie powinna się pani skupić bardziej na tych sprawach miejskich, bo mamy problem szadułek, mówi pani o problemie z pandemii, nadal nie ma roweru miejskiego, autobusy jeżdżą przeładowane, więc jest czym się zająć.
To prawda, dlatego usiłuję od kilku minut namówić pana do rozmowy o Gdańsku, a to pan tutaj tak ciągnie w różne wątki. Może zacznijmy od komunikacji, bo to jest temat, który jest naprawdę szalenie ważny. Ja powiem tylko tyle, kochani mieszkańcy, jesteśmy skazani na samych siebie. Albo się zdyscyplinujemy, bo nikt odgórnie dzisiaj nie zamknie zakładów pracy. Jak widzimy, szkoły też nie są zamykane, a żadne duże miasto, które niby ma normalnie funkcjonować, czyli normalnie funkcjonują szkoły, przedszkola, zakłady pracy, urzędy i ma dowieść ludzi do pracy przy obostrzeniu zapełnienia 30% miejsc w komunikacji publicznej, w autobusach, tramwajach.
Co nie jest ale w ogóle
przestrzegane. Ale ja myślę, że też co jest istotne, ja mówię o 30%, jeżeli będziemy strefą czerwoną, a prawdopodobnie tak będzie od soboty, ale też co jest ważne, jak mają dojechać ludzie z okolicznych miejscowości do Gdańska. Przecież sami widzimy, kiedy dojeżdżają ludzie do pracy, nie wiem, z Nowego Dworu, z okolic Starogardu Gdańskiego, z tych wszystkich miejsc. Nie da się tego inaczej zrobić. I z jednej strony tutaj naprawdę, no, w rozmowach, które mamy co tydzień z panem wojewodą właśnie dotyczących przygotowania nas wszystkich do tego stanu. Przepraszam, tego stanu epidemiologicznego, wychodzi na to, że to jest naprawdę postawione wszystko na głowie. Znaczy, ktokolwiek myśli, że ja
czyli
nie
co
rozmożę,
jest postawione na głowie?
Znaczy,
te obostrzenia?
Ustalanie przepisów, nie, obostrzenia powinny być, ale muszą być konsekwentnie realizowane. Znaczy, nie da się i żadne duże miasto w Polsce i podejrzewam, żadne duże miasto na świecie nie jest w stanie obsłużyć komunikacyjnie przy 30% zapełnienia, kiedy mają normalnie funkcjonować szkoły, normalnie funkcjonować sklepy, normalnie funkcjonować zakłady pracy. I ja o tym mówię wielokrotnie.
Czyli jakie rozwiązanie widzi pani dla Gdańska?
Ale to ja bym bardzo chciała, żeby ci, którzy odpowiadają za zdrowie, życie i bezpieczeństwo, czyli polski rząd i przedstawiciel rządu w terenie, rządu Rzeczpospolitej, zaproponował jakieś rozwiązania, kiedy my proponujemy, że może wystosować pisma do tych największych zakładów pracy, żeby rozpoczynały pracę rotacyjnie, że może to trochę rozładuje rzeczywiście ten szczyt komunikacyjny, bo w szczycie komunikacyjnym pan redaktor sam przecież mówi, że podróżuje komunikacją publiczną. Zdecydować się jednak o tym, żeby może jednak pomyśleć, jak przeorganizować pracę szkół. Nie da się tego zrobić w inny sposób. Po prostu się tego nie da. Nie da się rozmnożyć autobusów i tramwajów za pośrednictwem czarodziejskiej różdżki. Nie da się tego zrobić.
Ale tak samo wyglądało na wiosnę, kiedy szkoły nie pracowały, też autobusy były
Panie redaktorze, wtedy były jeszcze inne obostrzenia. 30% miejsc siedzących, a teraz jest 30% ogółu.
Czyli co się będzie działo z komunikacją miejską w Gdańsku?
Ja do wszystkich mieszkanek i mieszkańców apeluję o to, żeby przede wszystkim nosili maseczki i dbali o samych siebie. Inaczej tego zorganizować się nie da.
Dobrze, to przejdźmy teraz do tematu szadułek. Przez kilka dni wysyłaliśmy do Urzędu Miasta konkretne pytania dotyczące tego problemu. Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, no to teraz właśnie wykorzystam pani wizytę u nas w studio.
Ale to nieprawda, panie redaktorze.
Konkretnych odpowiedzi nie dostaliśmy.
Panie redaktorze, odpowiedzi, które do państwa wychodziły, są i w komunikatach prasowych, i to wszystko widać, no, są odpowiedzi na te pytania, ale dobrze
okay. Słucham dalej. Spytam, czy Gdańsk nakłada na operatora wysypiska na szadułkach kary umowne wynikające z zanieczyszczenia powietrza?
Gdyby było takie zanieczyszczenie powietrza, to pewnie te kary by się pojawiły, ale przede wszystkim, jeśli chodzi o stan powietrza, mamy wiele instytucji podległych rządowi, które za to odpowiadają, ale wydaje się, że ważniejsze niż nakładanie kary jest to, jak chcemy tę sytuację rozwiązać. My mamy bardzo konkretny plan, realizowany krok po kroku, związany z zamknięciem łańcucha zagospodarowania odpadów. Ale po pierwsze, pamiętajmy, kochani, produkujemy coraz więcej odpadów. Znaczy jeszcze parę lat temu przeciętny mieszkaniec Gdańska produkował około 300 kg odpadów rocznie, a teraz to już jest niemal 450 kg. Same odpady biodegradowalne, czyli te bio, które jednak przynoszą te największe uciążliwości zapachowe, tylko od ubiegłego roku wzrosły o 30%. I to jest dzisiaj największe wyzwanie. Instalacje, które mamy w tej chwili już pracujące, czyli zarówno otwarta na początku tego roku hermetyczna kompostownia odpadów na 40 tysięcy ton, ale także ta funkcjonująca już od kilku lat niehermetyczna, czyli ta, która jednak te uciążliwości zapachowe gdzieś z siebie wydaje na 80 tysięcy ton, wystarczają na potrzeby przeciętne, potrzeby Gdańska. Ale przypomnę, że kolejnym krokiem jest, i za to bardzo dziękuję, za tą współpracę, która też właśnie z przedstawicielami rządu, z panem ministrem Horałą, z wojewódzkim, z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli mówiąc krótko, przygotowanie do budowy spalarni. Jesteśmy już w tej chwili na placu budowy i kiedy, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w 2023 roku uruchomimy spalarnię, to w dużym stopniu te uciążliwości zapachowe, mówiąc krótko, brzydki zapach powinny znaczny sposób zniknąć.
A to może błędy zostały popełnione przy organizacji przetargu na budowę kompostowni. Ta kompostownia jest już za mała zdecydowanie, więc może trzeba było to przewidzieć.
Nie jest za mała, panie redaktorze, bo to, że w tych natężeniach, w tych kulminacjach zbierania odpadów zielonych, które właśnie mieliśmy chociażby właśnie pod koniec lata, czy na początku jesieni, to są sytuacje wyjątkowe, więc kompostownia wystarcza na potrzeby Gdańska.
Czyli może pani obiecać, kiedy ten fetor zniknie?
Panie redaktorze, tak jak zapewniają mnie zarówno władze zakładu utylizacyjnego, jak i portu czystej energii, czyli spółki odpowiedzialnej za budowę spalarni, zasadniczym krokiem, kiedy będziemy mogli także te odpady, to się tak nazywa podsitowe, czyli te wszystkie, które są po przesortowaniu odpadów zostają, plus frakcję energetyczną, czyli tą, która jest wysokokaloryczna, będziemy mogli przetwarzać w 2023 roku.
To jeszcze na koniec spytam o sprawę bieżącą, bo wczoraj skierowała pani do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez organizatorów i uczestników Marszu Narodowców. Ten marsz miał miejsce 5 września. Wczoraj mieliśmy 7 października. Dlaczego trwało to tak długo?
Po pierwsze, wczoraj o tym poinformowaliśmy komunikatem prasowym. Zawiadomienie, z tego co pamiętam, pod koniec września zostało skierowane. Po pierwsze, żeby przygotować wraz z dobrym uzasadnieniem, zebraniem pakietu dowodów, zawiadomienie, takie, które daje szansę na to właśnie, żeby jednak mogło być to zawiadomienie skuteczne. Przypomnę także, że policja, która zabezpieczała ten marsz 5 września, także takie zawiadomienie przygotowuje. Trzeba na to po prostu czasu, po to, żeby przygotować takie, które daje szansę na skuteczne podjęcie działań przez prokuraturę.
A to ciekawe, bo mówi pani o dobrym uzasadnieniu. Ja czytałem to uzasadnienie i jest tam na przykład takie sformułowanie, że wypowiedzi, okrzyki, młodzież przeciwko narkotykom, to jest właśnie niezgodne z prawem. Co jest w tym sformułowaniu nie tak, jak trzeba?
Panie redaktorze, akurat tak się składa, że ja nie przygotowuję każdego dokumentu. Dzięki Bogu od tego są radcowie prawni, którzy pracują w urzędzie, więc akurat tego określenia akurat nie widziałam. Natomiast były inne okrzyki, których nie chcę tutaj publicznie powtarzać, po to, żeby ktoś inny nie zgłosił tego faktu do prokuratury.
I wyciągnie pani wnioski z tego marszu, jeśli chodzi o kolejne ewentualne demonstracje tego typu?
Ja bym bardzo chciała, żeby służby w naszym państwie, które są do tego powołane, te wnioski wyciągały. Żadne miasto nie ma takich narzędzi. Ja nie mam służby detektywistycznej do tego, żeby wiedzieć, co się podczas marszu wydarzy. Jeżeli zgromadzenie zgłasza Jan Kowalski, możemy mieć podejrzenie, że mogą padać tam jakieś hasła, albo organizuje je jednak nie Jan Kowalski, tylko któraś z organizacji, to za każdym razem pytamy policję o to, czy mamy podstawy do tego, żeby podejrzewać, że może być łamane polskie prawo.
W tym przypadku też tak było?
Za każdym razem tak jest. W tym przypadku też tak było. Otrzymaliśmy informację, że nie ma takiego zagrożenia.
No to teraz, jak znajdziemy się w czerwonej strefie, demonstracje już będą trudniejsze do zorganizowania, a przynajmniej będą od siebie oddalone o 100 metrów. Tak wynika z nowych zaleceń.
Ale tak jest nawet teraz. Zgodnie z przepisami, nawet teraz o 100 metrów muszą być zgromadzenia
oddalone. No ale widzimy jak to wygląda wszystko. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Ja życzę wszystkim bardzo dużo zdrowia i błagam, dbajmy o siebie, nośmy maseczki, trzymajmy dystans, unikajmy zgromadzeń w zamkniętych pomieszczeniach.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.